będziemy mieli czas wspólny, to otwórzmy Księgę Malachiasza. To jest ostatnia księga Starego Testamentu, więc dość nietrudno ją zlokalizować. Księga Malachiasza. Księga jest dość krótka. Można całe jej poselstwo tak dość ładnie ogarnąć. Księga w sumie nie bez powodu jest na końcu Starego Testamentu, ponieważ została napisana, z tego co możemy ocenić, wywnioskować, około 100 lat po powrocie Izraela z niewoli babilońskiej, więc to są czasy już późniejsze niż czas Nehemiasza, Ezdrasza, tych ksiąg. Minął już pewien czas, tak, przynajmniej dwa pokolenia od czasów, kiedy ludzie powrócili do ziemi judzkiej, odbudowali Jerozolimę i nastał pewien marazm w tej sytuacji. Ludzie po prostu zapomnieli już o tym, z jakiego ognia Bóg ich wyrwał. Tak? Zapomnieli o tym, że Bóg wielką łaskę im okazał w tym, że resztkę narodu izraelskiego przywrócił do ziemi judzkiej, że resztkę narodu izraelskiego ocalił przed całkowitym unicestwieniem, że mieli taką możliwość, że mogli wrócić do Jerozolimy, że mogli odbudować Jerozolimę. Czasy proroków takich jak Zachariasza, Ageusza też były już dawno, dawno dla nich historią, więc zapomnieli też o tej sytuacji, kiedy byli tak pobudzani przez Boga do służby, kiedy byli pobudzani przez Boga do tego, żeby odbudować świątynię w Jerozolimie. Innymi słowy, te wszystkie wspaniałe wydarzenia po powrocie z niewoli babilońskiej stały się dla nich pewną historią, a nawet legendą. I tak jak to często jest w naturze człowieka, prawda? Kiedy coś jakiś czas upływa od pewnych wydarzeń, to one się zacierają i powoli życie z Bogiem stało się dla nich po prostu taką rutyną. Rutyną, kombinowaniem, tak? Widzimy z tej księgi, że po prostu zaczęli sobie traktować Boga czy relacje z Bogiem jako pewną tradycję, którą no, muszą zachowywać, bo tak jest lepiej, bo ojcowie ich tak nauczyli, ale nie było w tym życia, nie było w tym serca. Księga jest napisana w takiej formule pytań i odpowiedzi. Ponad 20 pytań możemy znaleźć tutaj w tej księdze. Malachiasz, czy Boże poselstwo przez Malachiasza jest w takiej formie, Bóg albo zadaje im pytania, albo mówi, że oni zadają Bogu pytania. Tak? I generalnie te pytania sprowadzają się do jednego wspólnego mianownika, jeśli chodzi o te pytania, które zadaje naród izraelski w tym czasie. I tym wspólnym mianownikiem jest takie podejście, Boże, czego Ty tak naprawdę od nas chcesz? I to nie jest pytanie takie, Boże, co możemy zrobić, żeby żyć lepiej z Tobą, ale pytanie na zasadzie, no przecież robimy to, co to powinniśmy. Tak? Czego się, Boże, nas czepiasz? Tak? Co Ci się nie podoba? Przecież przychodzimy do świątyni, którą żeśmy odbudowali, przecież składamy ofiary, przyprowadzamy to, co trzeba i wszystko jest ok. Ponieważ upłynęło już kilkadziesiąt lat, ludzie przestali się specjalnie przejmować tak na co dzień zakonem mojżeszowym. Żadna kolejna klęska nie spadła na naród izraelski w tym czasie. Nie było już ludzi pokroju właśnie Nehemiasza, który ich tam, pamiętacie, targał za włosy, szarpał, bił, prawda? Więc zaczynają sobie wyobrażać, że Bóg to może gdzieś jest, no na pewno gdzieś jest, ale tak w zasadzie to nic nie robi. I mamy całą taką serię właśnie tutaj fragmentów, które pokazują taką sytuację marazmu. Zupełnie zapomnieli o tym, kim są, jakim są ludem, z czego Bóg ich wyratował i co mają czynić. Bardzo charakterystyczne są te wiersze z pierwszego rozdziału. Może przeczytamy najpierw z pierwszego rozdziału od drugiego do czwartego wiersza. Z pierwsza taka podstawowa wypowiedź Boga do nich tutaj, można powiedzieć. Umiłowałem was, mówi Pan, a wy mówicie, w czym okazałeś nam miłość? Czy Ezaw nie był bratem Jakuba, mówi Pan? Ja jednak umiłowałem Jakuba. Ezawa zaś znienawidziłem i spustoszyłem jego góry i jego dziedzictwo wydałem na łup szakalom pustyni. Choćby Edom mówił, jesteśmy wprawdzie rozbici, lecz znowu odbudujemy ruiny, to Pan zastępów mówi, oni odbudują, lecz ja zburzę i nazwę ich krajem bezeceństwa i ludem, na który Pan zawsze się gniewa. Bóg mówi, ja okazałem wam miłość, a wy się pytacie, na czym polega ta miłość, którą ty nam okazałeś? Podstawowe pytanie. Bóg mówi, jesteście moim umiłowanym ludem. Okazałem wam łaskę. Okazałem wam miłość. Okazałem wam miłosierdzie. Te wszystkie koncepcje się mieszczą tutaj w tym słowie. A oni mówią, w czym? Na czym to polega? A Bóg mówi bardzo prosto. Sam fakt, że tu jesteście, świadczy o tym, że ja wam okazałem miłość. Okazałem wam łaskę. Mówi, popatrzcie na Ezawa. Jego nie ma i jego nie będzie. Tak wyglądają ludzie, którym nie okazałem miłosierdzia. Tak wyglądają narody, nad którymi się nie zmiłowałem. Tak wyglądają ludzie, którzy nie korzystają z mojej łaski i z mojego miłosierdzia. Wy nadal tu jesteście. Wy nadal żyjecie. Więc ja okazałem wam miłość. No niestety dalej czytamy, że ludzie, tak jak powiedziałem wcześniej, ludzie po prostu przyzwyczaili się do tego faktu, że są. Przyzwyczaili się do tego faktu, że Bóg im jakoś tam błogosławi. W pierwszym rozdziale od 10 wiersza Bóg mówi, niechby znalazł się między wami ktoś, kto zamknąłby bramy świątyni, abyście nie zapalali ognia na moim ołtarzu daremnie. Nie mam was upodobania, mówi Pan zastępów, i nie jest mi miła ofiara z waszej ręki, gdyż od wschodu słońca aż do jego zachodu wielkie jest moje imię wśród narodów i na wszystkich miejscach spala się kadzidła i składa się czyste ofiary na cześć mojego imienia, bo moje imię jest wielkie wśród narodów, mówi Pan zastępów. Lecz wy bezcześcicie je, mówiąc, stół Pana może być nieczysty i można ofiarować na nim pokarm, którym sami gardzicie. Mówicie też, ach, jakiż to mozuł i złościcie mnie, mówi Pan zastępu. Przynosicie to, co zrabowane, kulawe, chore i ofiarujecie. Czy mam łaskawie przyjąć to z waszej ręki, mówi Pan? Przeklęty jest oszust, który ma w swojej trzodzie samca i ślubuje go dać, a ofiaruje Panu zwierzę ułomne. Gdyż ja jestem wielkim królem, mówi Pan zastępów, a moje imię wywołuje zbożny lęk między narodami. Mówią, ach, jakiż to mozuł, tak? Musimy się namęczyć. A potem kombinują. Jakby to zrobić, żeby przypadkiem Bogu nie dać za dużo. Tak? Zaczynają się takie kalkulacje. Czy muszę, czy nie muszę. No w ogóle nie dać ofiary? Trochę nie wypada. Tak? Ale z kolei dać to, co powinienem dać? No, trochę szkoda. Więc takie targi, prawda? Sami ze sobą. Bóg mówi, przecież ja się z wami nie targuję. Mówi, w ogóle możecie mi nie dawać. Mówi, obrzydło mi to wszystko. Dalej mówi, żeby wam po prostu ktoś zamknął tą świątynię już i byłoby lepiej, niż macie przynosić i sami się między sobą targować, jak wiele możecie mi dać. Innymi słowy, życie stało się taką z Bogiem rutyną, stało się marazmem, zero rozwoju duchowego, zero postępu, zero poznania Boga w takim naprawdę głębokim znaczeniu. I też nie jest przypadkiem to, że ta księga jest przed Nowym Testamentem, ponieważ kiedy przechodzimy do Nowego Testamentu, to widzimy, że sprawy wyglądały bardzo podobnie wtedy, kiedy przyszedł Pan Jezus. Tak? Naród żydowski żył w bardzo podobnej sytuacji, czy ich tryb postępowania był bardzo podobny. zadowalali się tymi zewnętrznymi rzeczami. Oczywiście wykształciły się pewne grupy, tak jak faryzeusze, saduceusze, wyspecjalizowały się, można powiedzieć, w pewnych sferach działalności religijnej, ale generalnie przeciętni ludzie po prostu żyli sobie tak dzień po dniu, wykonywali te obrządki świątynne, nakazy, jedni bardziej, inni mniej. Jakoś się żyło, tak? Jakoś to się toczyło. Ale Bóg mówi, nie o to mi chodzi. Nie interesuje mnie taka relacja z człowiekiem. Nie interesuje mnie marazm w duchowym życiu. Nie interesuje mnie trwanie, przetrwanie, egzystencja. Mówi, nie chcę tego. Bóg mówi, obrzydło mi to. Mówi, dajcie sobie z tym spokój. Oszukujecie siebie, oszukujecie mnie i jeszcze, jak to się mówi, zgrywacie głupiego, tak? No w czym cię oszukujemy? No w czym cię znieważamy? Jak mamy tu pytanie. No w czym się mamy nawrócić? Czym cię trudzimy? Czym cię męczymy? Nie interesuje mnie to. I wiecie, Boga dzisiaj też coś takiego nie interesuje. Bóg chce widzieć w swoim ludzie, w życiu człowieka, który do niego należy, życie, rozwój, wzrost, jakiś postęp. Dzisiaj my żyjemy z Bogiem na, można powiedzieć, na podstawie nowego przymierza. Oni mieli jeszcze stare przymierze, my mamy nowe przymierze, ale zasady relacji z Bogiem się nie zmieniły. Przymierze było inne, zasady były takie same. Tak jak dzisiaj Bóg oczekuje serca od człowieka, tak wtedy też od nich oczekiwał serca. Oczekiwał, że oni będą patrzyli w przód na to, co Bóg ma uczynić, w przód na przyjście Mesjasza, że te ofiary, które oni mieli składać, będą za każdym razem składane z prośbą o to, żeby ten Mesjasz przyszedł, żeby zrobił coś z tym grzechem, żeby uwolnił ich od tych ciągłego powtarzania prośby o przebaczanie, składania tych ofiar, tych baranków, tych kozów i tak dalej. To miało wypływać z ich serca. Bóg oczekiwał od nich serca. I tak samo oczekuje dzisiaj. My oczywiście dzisiaj w tym nowym przymierzu mamy dużo mniej tych zewnętrznych rzeczy. Nie mamy takich rygorów religijnych, jak mieli Izraelici narzucone w Starym Testamencie, czy w Zakonie. Ale nawet to, co mamy, może stać się jakąś rutyną, jakimś mozołem, tak jak tutaj w 13 wierszu czytaliśmy, ach, jakiż to mozuł. Nabożeństwo, jakaś służba dla Boga, społeczność z ludźmi wierzącymi, to też może stać się rutyną. Czytanie Biblii, modlitwa, społeczność z Bogiem, to wszystko może się stać takim, jak w Księdze Malachiasza jest opisane w relacji między Bogiem a Jego ludem. I Bóg mówi, w dalszej części tej księgi, mówi, chociaż jesteście tacy, jak jesteście, to ja nadal jestem waszym Bogiem, a wy nadal jesteście moim ludem. W 3 rozdziale, w 6 wierszu, mamy takie słowa, 3 rozdział, 6 wiersz. Zaiste ja, Pan, nie zmieniam się, lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba. 100 lat upłynęło od czasu jakiejś mojej wyraźniejszej interwencji w waszym życiu, w życiu waszego ludu, ale ja się nie zmieniam. Popadliście w ten marazm, ale ja nadal jestem waszym Panem, a wy nadal jesteście moim ludem. I może być czasami w życiu człowieka, że wydaje się, ojej, no dobrze, ale co mam robić? Życie po prostu tak idzie naprzód, tak? Do pracy chodzę, w domu mam jakieś zajęcia, no nic dawno się jakoś nie wydarzyło niezwykłego w moim życiu i mamy taką tendencję, żeby popadać po prostu w taki marazm. Dobrze jest jak jest, swoje odbębnie przed Bogiem, może trochę przekoloryzowuje. Ale mamy taką tendencję wszyscy jako ludzie. Mamy, a szatan wykorzystuje to i bardzo chętnie wspiera nas w tej tendencji, w takim popadnięciu w taki duchowy marazm. Ale Bóg nadal jest tym samym Bogiem. Bóg nadal jest tym samym Bogiem. Jezus Chrystus nadal jest tym samym Jezusem Chrystusem, który umarł za twoje grzechy na krzyżu. Bóg nadal jest tym samym Bogiem, przed którym kiedyś staniesz i zdasz sprawę ze swojego życia. A ty nadal jesteś Jego dzieckiem. Tak jak się nawróciłeś, tak jak On cię powołał, tak jak cię postawił tutaj na tej ziemi, czy w tej służbie, czy w tym zborze, czy w tym miejscu, nadal oczekuję od ciebie tego samego, jeśli chodzi o podstawę. Że będziesz sercem do Niego podchodził. Że będziesz trwał w społeczności z Nim z wdzięczności za to, co On tobie uczynił. Że będziesz ufał Mu na podstawie tego, co poznajesz w Jego Słowie, na podstawie tego, co już w twoim życiu wykonał, że twoja relacja z Nim będzie żywa. Będzie żywa. I Bóg ostrzega ich tutaj, mówi, że przyjdzie czas, tak, kiedy ja będę interweniował. W trzecim rozdziale od początku, trzeciego rozdziału, pierwszego wiersza mówi: oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Potem nagle przyjdzie do swojej świątyni Pan, którego oczekujecie, to jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste on przyjdzie, mówi Pan zastępów. Lecz kto będzie mógł znieść dzień jego przyjścia i kto się ostoi, gdy się okaże? Gdyż on jest jak ogień odlewacza, jak łuk foluszników. Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro. Będzie czyścił synów Lewiego, będzie ich płukał jak złoto i srebro. Potem będą mogli składać Panu ofiary w sprawiedliwości. I miła będzie Panu ofiara Judy i Jeruzalemu, jak za dawnych dni, jak w latach minionych. Wtedy przyjdę do was na sąd i rychło wystąpię jako oskarżyciel czarowników, cudzołożników i krzywoprzysięzców, tych, którzy uciskają najemnika, wdowę i sierotę, gnębią obcego przybysza, a mnie się nie boją, mówi Pan zastępów. I dalej w tym trzecim rozdziale od 17 wiersza: będą moją własnością, mówi Pan zastępów, w dniu, który ja przygotowuję i oszczędzę ich, jak ktoś oszczędza swojego syna, który mu służy, wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, kto Bogu służy, a tym, kto mu nie służy. Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem. I spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów, tak, że im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. Bóg mówi: wydaje się wam teraz, że wszystko to będzie tak szło, że tak sobie egzystujecie. Zresztą takie mieli wyobrażenie. Tak? Pod koniec drugiego rozdziału, w 17 wierszu, czytamy takie słowa: naprzykrzacie się Panu swoimi słowami i mówicie, czym się naprzykrzamy? Tym, że mówicie, każdy, kto źle czyni, jest dobry w oczach Pana i w takich ma Panu podobanie. Albo gdzie jest Bóg sądu? Tak? Czyli nawet jeżeli ktoś nie całkiem podchodzi pod te Boże kryteria, jakoś tam sobie żyje. Gdzie jest ten Bóg sądu? Czyli w tym swoim marazmie po prostu wydaje się wam, że ja zapomniałem, że ja po prostu nie zwracam uwagi, ale mówi, tak nie jest. Będzie dzień, kiedy ja oczyszczę. Będzie dzień, kiedy ja rozdzielę. Będzie dzień, kiedy uczynię wyraźną różnicę między, jak tutaj 18 wiersz mówił, sprawiedliwym, a bezbożnym. Tym, kto Bogu służy, a tym, kto mu nie służy. Innymi słowy, Bóg zachęca: bądźcie tymi, którzy trwają przy mnie sercem. Nie tymi, którzy mechanicznie, automatycznie wykonują te czynności, które nakazałem wam wykonywać. Bądźcie tymi, którzy naprawdę w swoim życiu pokazują, że trwają przy Bogu. I tak naprawdę, wiecie, jest odwrotnością jakiegoś marazmu jest rozwój. Tak? Ruch oczywiście może być w dobrym kierunku i w złym kierunku. Tak? Marazm generalnie oznacza sytuację, kiedy nic się nie zmienia, kiedy wszystko po prostu trwa. W przypadku Bożych spraw marazm zawsze kończy się źle. Tak? Zawsze ostatecznie to wszystko będzie szło coraz niżej. Boże standardy będą obniżane. I tak było w tym przypadku. oni popadli w taką rutynę, popadli w takie trochę samozadowolenie, taką obojętność duchową i przez to obniżali swoje standardy. Czytamy w tej księdze też o standardach moralnych, o standardach, jeśli chodzi o pracę kapłanów, o standardach, jeśli chodzi o sądzenie. To wszystko się obniżało. Ale Bóg mówi, ja chcę widzieć w waszym życiu rozwój. Ja chcę widzieć, że wam zależy. Ja chcę widzieć, że macie świadomość. I przez te pytania Bóg też pokazuje, czego oczekuje, jakiej świadomości. Tak? Mówi, miej świadomość tego, co Bóg czyni w twoim życiu. Okazuj Bogu wdzięczność za to, że On cię umiłował, że ty jesteś na tej ziemi w ogóle, że jeszcze się obudziłeś dzisiaj. Tak? Jak często rano masz świadomość, że to jest kolejny dzień, którego wcale nie musiałeś dostać od Boga. To wcale nie jest tak, że będziesz miał następny dzień. Może nie będziesz. Każdy kolejny dzień jest Bożą łaską dla ciebie. Ale czy masz tego świadomość? Tak samo z kolejnymi zakupami, tak samo z kolejnym dniem przeżytym zdrowo, tak samo z kolejnym spokojnym dniem. To wszystko są Boże błogosławieństwa, które często niestety zaczynamy przyjmować jako coś, co się nam należy. I tak jak Izraelici pytamy, no ale o co chodzi Boże? No? Chodzi o to, żebyś doceniał Bożą miłość, doceniał Bożą łaskę, doceniał Boże błogosławieństwa, z których korzystasz na co dzień. Chodzi o to, żebyś, tak jak dalej w kolejnych, tam w drugim rozdziale jest napisane, żebyś oddawał Bogu cześć przez swoje życie. Bóg mówi, wy mnie znieważacie. No oczywiście, w czym cię znieważamy? Przynosicie jakieś ochłapy jako ofiary mnie, Bogu, którego imię wywołuje, jak mówi Malachiasz, zbożny lęk między narodami? Więc Bóg oczekuje od nas świadomości tego, że korzystamy na co dzień z Jego łaski. Oczekuje tego, że będziemy Go czcili naszym postępowaniem. Że nasze ofiary, i tutaj cała paleta tych ofiar w Nowym Testamencie, nie baranów, ale tego, co my czynimy, tak, tego, jak postępujemy, to jest nasza ofiara w Nowym Przymierzu. Ma być taka, żeby to odpowiadało Bożej wielkości. Nasze postępowanie, nasze standardy, nasze odnoszenie się do ludzi ma być najwyższej jakości, bo my to ofiarujemy naszemu Bogu. Mamy być w końcu posłuszni Jego zasadom. Ale nie dlatego, że tak trzeba, że tak nam ktoś kiedyś nakazał, ale dlatego, że On jest wielkim Bogiem, który nas zbawi. I mamy, jak tutaj 22 wiersz pod koniec trzeciego rozdziału mówi, pamiętać o zakonie Mojżesza, mojego sługi. Macie standard, macie punkt odniesienia. Wiecie, według czego się porównywać. Tego Bóg oczekuje od tych, których nazywa sprawiedliwymi. I taki człowiek może Bożego sądu oczekiwać spokojem. Jeżeli oczywiście pamięta w ogóle o tym, że będzie Boży sąd. Bo ci ludzie byli już na takim etapie, że Bóg musiał posłać proroka Malachiasza, który musiał im uzmysłowić, że będzie Boży sąd. Nie popadajcie w marazm. I Księga Malachiasza jest dla nas bardzo, bardzo mocnym ostrzeżeniem, że pomimo wielu, wielu interwencji w historii narodu izraelskiego doszli do takiego punktu po wielu wybawieniach, gdzie Bóg musiał im przypomnieć. Ja się nie zmieniam. Ja nadal jestem tym samym Bogiem. Ja nadal jestem tym, który umarł na krzyżu za twoje grzechy. Ja nadal jestem tym, przed którego obliczem staniesz kiedyś. I nadal jestem tym, z którego łaski i miłosierdzia korzystasz. I korzystamy, jesteśmy, będąc tu, dzisiaj, w tym dniu, korzystamy z Jego łaski, korzystamy z Jego miłosierdzia. I dlatego nasze życie nie powinno być niczym, co przypomina marazm. Takie życie z dnia na dzień. Takie życie po prostu, żeby przeżyć kolejny dzień. I jest prosty sposób na to, żeby tego nie było. Tak? Tak jak powiedziałem, musi być jakiś ruch do przodu. Musi być jakiś rozwój. Każdy z nas Każdy z was, każdy człowiek ma rzeczy, które w swoim życiu powinien zmienić, żeby lepiej wyglądać przed Bożym obliczem. Nie jesteśmy idealni i nigdy nie będziemy idealni. Ale każdy ma coś, co wie, że powinien zmienić przed Bożym obliczem. I dla Boga najlepszym dowodem, że nie ma marazmu w twoim życiu, jest to, że bierzesz taką rzecz i ją zmieniasz. Uda ci się ją zmienić? Dzięki Bożej pomocy, dzięki Bożej łasce, bierzesz następną rzecz i ją zmieniasz. I bierzesz następną rzecz i ją zmieniasz. Bierzesz kolejną i ją zmieniasz. To nie musi być zaraz wielka rewolucja w twoim życiu. Często to są miliony małych rzeczy, które wiesz, że się Bogu nie podobają. Bierzesz coś takiego i zmieniasz. Podejmujesz decyzję, tak, ja chcę to zmienić, ja chcę to poprawić i to zmienia. I wtedy w twoim życiu nie ma marazmu. Bo przy zmianie każdej takiej rzeczy ty musisz odnieść się do Boga. Bo sam nie jesteś w stanie wielu rzeczy w swoim życiu zmienić. A te, które są najtrudniejsze, to zawsze będą wymagały Bożej pomocy i Bożej interwencji w twoim życiu. I jeżeli zmieniasz w swoim życiu cały czas coś, co wiesz, że wymaga zmiany, to cały czas musisz polegać na Bogu. Cały czas musisz odnosić się do Jego łaski, odnosić się do Jego miłosierdzia. I wtedy nie ma tego niebezpieczeństwa, że tak jak naród izraelski w tym czasie, zapomnisz o tym, z czego On cię wyrwał, co On ci darował. Więc moje takie wyzwanie, można powiedzieć, na dzień dzisiejszy jest: weź coś, pierwsze z brzegu, co masz w życiu, co wiesz, że powinieneś zmienić, i to zmień. I to zmień. I to będzie dla Boga sygnał, że twoje życie z Nim to nie jest rutyna. Że ty naprawdę chcesz mieć żywą społeczność z żywym Bogiem. Chcesz przynosić Mu cześć przez swoje życie. Chcesz zmieniać swoje życie. I nie mów, że nie ma takiej rzeczy. Albo, że będziesz musiał dobrze poszukać. Bo w to nie uwierzę. Na pewno masz coś, co możesz zmienić. Weź, pomódź się o to, zastanów się nad tym, co chcesz wybrać, podejmij przed Bogiem decyzję i to zmień. A potem przejdź do następnej. I wtedy twoje życie będzie naprawdę żywe z Bogiem. I nie będziesz miał niebezpieczeństwa, że staniesz w takiej sytuacji jak naród izraelski, kiedy będziesz mówił, a tak jest. A kiedy jakieś sygnały będą do ciebie docierać, to powiesz, Boże, no czego ty w zasadzie ode mnie oczekujesz? Przecież robię wszystko tak samo jak rok temu, tak samo jak 2 lata temu, jak 10 lat temu. Wszystko jest okej. Nie jest okej. Nie powinieneś robić wszystkiego tak jak 2 lata temu, jak 3 lata temu, jak 10 lat temu. Powinieneś rzeczy robić lepiej. Inaczej w twoim życiu jest marazm, który nigdy się dobrze nie kończy. Amen.